Powiedzmy sobie dobrze.
Iwona Dębska, dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Drugi dzień świąt. Pan Michał Malinowski, dietetyk i psycholog, jest dzisiaj ze mną. Dzień dobry, panie Michale.
Dzień dobry.
Jak tam świąteczny stół? Dietetyczny, tradycyjny, czy trochę taki, może jakiś fusion potrawy się pojawiły?
Nie, no u mnie bardzo tradycyjne. Święta, chyba jedyna taka szalona potrawa to pierogi z farszem z krewetek. To jakaś taka rodzinna tradycja i siostra robi takie wspaniałości. To myślę takie jedyne szaleństwo, natomiast pozostałych rzeczy to bardzo, bardzo tradycyjnie. No ja naprawdę bardzo sobie cenię tą tradycję i nawet ten karp musi u mnie wylądować na talerzu, mimo tego, że wiele osób pomstuje, że to jakiś taki element socjalistycznych czasów, ale co by nie mówić, ten karp wkradł się też w nasze święta i pewnie na każdym stole jest lub bywa.
No bywa, ja akurat nie przepadam za tą rybą, u mnie też tradycyjnie, ale bez przesady, 12 potraw nie naliczyłam. To też taka tradycja, która chyba częściowo już zanika. Są ludzie, którzy bardzo się przywiązują, dbają o to, żeby rzeczywiście było na stole tych 12 potraw, ale myślę, że ten polski talerz, a będziemy się przyglądać też europejskim talerzom świątecznym, troszkę jednak się zmienił. Pojawiają się takie potrawy właśnie, jak powiedział pan o tych krewetkach. Sushi, ramen, są też ludzie, którzy nie celebrują Wigilii. Oczywiście to zdarza się bardzo rzadko, ale jednak powoli ta tradycja jest łamana. Jakie pan ma doświadczenia, kiedy pan rozmawia ze swoimi pacjentami?
Mnie się to nawet podoba. To znaczy, ja zawsze jestem zwolennikiem, powiedziałbym, pewnej takiej autonomii czy też wolności, więc jeżeli ktoś czuje się dobrze z tym, że w czasie Wigilii będzie jadł sushi, czy zrobi sobie ramen i uważa to za jakąś taką odświętną potrawę, no to czemu nie? Ja myślę, że my bardzo dużo wpisujemy jakichś takich obowiązków w tą Wigilię, co później nie zawsze nam dobrze wychodzi, bo te obowiązki, one nie zawsze wiążą się ze sposobem odżywiania, ale z tym, że no, trzeba siedzieć, że trzeba być miłym, że trzeba składać życzenia i tak dalej, trzeba
odpowiadać na trudne pytania, czy niestosowne pytania.
No właśnie. No i u nas troszkę to tak wygląda, więc być może właśnie pojawienie się jakichś takich bardziej orientalnych, ale bliższych nam potraw jest jakimś takim elementem wprowadzenia pewnego takiego luzu, prawda? I takiej autonomii, że w sumie to dlaczego nie mamy się dobrze poczuć w czasie tej Wigilii, chociażby z perspektywy tego, co zjadamy, więc mi osobiście to się podoba, pomimo tego, jak wspomniałem na początku, że jednak u mnie na stole jest bardzo tradycyjnie, ale 12 potraw też co roku liczymy i jakby trudno.
Musi być, tak?
Musi być, tak, tak. Mm. To tak, ale oczywiście liczy
się. Ale bez
się
naciągania, bo nie, niektórzy przynoszą jakieś drobne rzeczy, tylko po to, żeby było właśnie 12 potraw.
No tak, no, u mnie się też liczy tak, żeby te 12 wyszło i wszyscy są zadowoleni, że jest taka spora, fajna tradycja i że te święta są takie bardzo rodzinne.
Mówi się, że polska kuchnia jest kuchnią ciężką, świąteczna kuchnia. Pomijam Wigilię, kiedy decydujemy się na Wigilię postną. Teraz nie ma takiego obowiązku i też sporo ludzi miksuje po prostu, podaje też mięso. Ja akurat jestem zwolenniczką bardzo silnej tradycji tutaj. Akurat Wigilię musi być postnie i uważam, że to są najlepsze potrawy, jakie można sobie wymarzyć. Może kapusta jest dość ciężka, chociaż z grzybami, bez mięsa. Fantastyczne to jest danie.
Ciężka kapusta to chyba wjeżdża w pierwszy albo drugi dzień świąt, kiedy pojawia się
bigos. No to jest już bigos. Tak. Kapusta
tak,
jest postna.
Natomiast postna kapusta jest super.
Mamy też makowce, mamy serniki. No to już są ciasta, które do lekkich nie należą. I też myślę sobie, że wiele osób w związku z tym stresuje się, zwłaszcza te, które są na diecie, czy które myślą o tym i liczą te kalorie zupełnie niepotrzebnie w tym momencie. Czy takie święta mogą nam jakoś zagrozić, panie Michale, ten nasz stół świąteczny?
Myślę, że zagraża nam to wyłącznie w aspekcie jakichś emocji, czy też tych aspektach psychologicznych. Natomiast jedzenie tradycyjnych potraw, nawet jeżeli one są jakoś bardziej kaloryczne, no nie niesie za sobą żadnego ryzyka, że nagle te kilogramy eksplodują. No i będzie nam z tego powodu jakoś smutno. Ja myślę, że tak nie należy do tego podchodzić i za każdym razem, kiedy ja w swoim gabinecie, czy też tak generalnie na przykład tutaj, prawda, bo to nasz nie pierwszy przedświąteczny i świąteczny sezon, staramy się zawsze mówić o tym, że ten rozsądek zawsze powinien wygrywać i no, moment liczenia kalorii nigdy nie jest dobry, a już na pewno
nie w święta.
Nie w święta, prawda? Także my bardzo często też później wyolbrzymiamy te ilości, które zostały przez nas spożyte. Natomiast badania mówią o tym jednoznacznie, że my tak naprawdę nie tyjemy w święta. To znaczy Wigilia, pierwszy i drugi dzień świąt absolutnie nie mają dla nas takiego wpływu energetycznego czy też kalorycznego, który mógłby przełożyć się na jakąś znaczącą zmianę z perspektywy naszej ilości tkanki tłuszczowej. Natomiast te badania jednoznacznie też mówią o tym, że to, co wpływa na przyrost masy ciała w tym czasie, to jest cały okres grudnia. Ale jeżeli, załóżmy, zależy nam na tym, żeby jednak jakoś tam utrzymać pewne zdrowie i żeby niekoniecznie objadać się właśnie w czasie całego tego okresu, to będzie naprawdę bardzo, bardzo korzystne, bo dwa dni nie są w stanie zrobić nam nic, natomiast cały miesiąc, jeżeli rozpoczniemy to świętowanie od Mikołaja, czyli 6 grudnia, później przejdziemy przez te wszystkie wigilijne, firmowe imprezy, potem zaczniemy przygotowywać święta, przygotujemy tego za dużo, będziemy to zjadali, bo nie będziemy chcieli tego wyrzucać. No i potem będziemy dojadali aż do Sylwestra. Na Sylwestra znowu przygotujemy jakoś tak bardzo nadmiarowo. No to okaże się, że te święta trwają od 6 grudnia do 6 stycznia, czyli do Trzech Króli. I tak naprawdę w tym aspekcie taki miesiąc już zgodnie z badaniami może wpłynąć na naszą masę ciała. Natomiast jeżeli chodzi o sam ten bezpośredni okres świąt, no to tutaj na pewno nie ma żadnych zagrożeń. Nawet jeżeli coś pojawi się takiego, no, co nie jedliśmy.
Czyli można sobie pofolgować, tak?
No, do tego zachęcam, żeby nie myśleć w tych kategoriach, tylko żeby jednak w te święta zjadać, myśleć oczywiście o zdrowiu, nie objadać się, zachować jakąś równowagę, ale jednocześnie nie robić sobie wyrzutów sumienia. I z perspektywy osoby, która na przykład bardzo stara się zredukować swoją masę ciała, to jest też taki idealny moment na to, żeby potrenować trochę umiejętność powrotu na tory. I ten powrót na tory jest jednym, powiedziałbym, z najważniejszych elementów skutecznego procesu redukcji masy ciała, dlatego że zawsze będą przytrafiały się jakieś takie momenty, kiedy po prostu nie będziemy chcieli realizować takiego bardzo ścisłego projektu, jakiegoś bardzo restrykcyjnego. I to są takie momenty, kiedy będziemy sobie pozwalali na moment odpoczynku od tej restrykcji, na moment wyjścia z ujemnego bilansu energetycznego i chodzi o to, żeby potrafić później wrócić.
Czyli to, przepraszam, nieprawda, że my po tych świętach, bo większość z nas mówi, ale przytyłam w święta, bo rzeczywiście ten obwód trochę się powiększa, mamy takie poczucie ociężałości, ale tak jak pan powiedział, to trzeba jednak kilku tygodni, tak? Czy kilkunastu dni, to raczej jest zatrzymanie wody w organizmie, może też trochę nasz układ jest zmęczony, pokarmowy i nam się wtedy wydaje, że przytyliśmy.
Dokładnie tak, a nie inaczej. Nawet jeżeli czujemy się, no tak powiedziałbym, szerzej w pasie, to najczęściej jest to element jakiegoś wzdęcia, albo jest to element zatrzymania wody, albo tego po prostu, że w naszych jelitach znajduje się więcej treści, bo jeżeli zjedliśmy na przykład jakąś kapustę, albo zjedliśmy jakieś takie wysokobłonnikowe produkty, które czasami na przykład sałatkę warzywną, tak, to może się to przełożyć na to, że ta ilość błonnika wpłynie na to, że ta nasza masa ciała lub też obwód wzrośnie i nie ma to absolutnie nic wspólnego ze wzrostem poziomu tkanki tłuszczowej. Więc jeżeli po tych świętach nie będziemy się ważyć i pozwolimy na to, żeby ten organizm wrócił do pewnej takiej równowagi, to nawet nie zauważymy, że coś tam takiego się wydarzyło i to myślę jest w ogóle najbezpieczniejsza strategia, nie ważyć się, bo tak jak rozmawialiśmy nie tak dawno, to nie masa ciała mówi o tym, czy jesteśmy na odpowiednim kursie.
No ale już na pewno nie ważyć się w święta, to jest czas relaksu, to jest czas radości. To jest czas na te wszystkie pierniki, makowce, pierogi. No czekamy na to, barszcz oczywiście, czekamy na to cały rok, więc tego też Państwu życzymy. My się jeszcze nie rozstajemy, dzisiaj świątecznie nieco dłużej. Wracamy za chwilę i będziemy się przyglądać, jak to jest na innych stołach, gdzieś za granicą. Czy świętujemy podobnie, co jest na talerzu? No bo tutaj chyba nie ma Unii talerzowej. Jednak ta tradycja w wielu krajach europejskich i pewnie światowych też jest zachowywana. Michał Malinowski, dietetyk i psycholog, przypominam, jest dzisiaj naszym świątecznym gościem. Wracamy już za chwilę.
Pojedzmy sobie dobrze. Pojedzmy sobie dobrze.
Wracamy do rozmowy. Przypominam, że z nami dzisiaj Michał Malinowski, dietetyk i psycholog. Rozmawiamy, a jakże, o świętach. Drugi dzień świąt. Akurat też taka pora, że pewnie siedzimy przy stołach, jemy różne smakołyki. Najczęściej w Polsce jest to kuchnia polska, aczkolwiek w czasach migracji myślę sobie, że te talerze polskie też są zmiksowane, pojawiają się różne potrawy. To jest w ogóle ciekawe doświadczenie, jak przyjeżdża ktoś z zagranicy i siada do takiego wigilijnego czy świątecznego stołu, no to zazwyczaj jest zachwycony tą kuchnią polską, chociaż może nie wszystkimi potrawami, aczkolwiek pierogi się bardzo przyjęły w Europie.
Tak, nie wiem,
czy pan to zauważył.
Tak, pierogi są słynne na cały świat, prawda? I to jest super, ale pierogi z perspektywy świąt to jest też taka, myślę, kulturowa i wieloletnia tradycja po prostu spotkania się, prawda? Bo te pierogi zawsze się lepiło w jakimś takim większym gronie, więc to ma jakiś większy taki aspekt niż tylko sam wspaniały smak i te pierogi zawsze łączyły przy stole, ale też bardzo fajne jest to, że w związku z tym, że no, był taki moment, że no jednak po tym świecie się rozjechaliśmy, Polacy jako naród, więc właściwie jesteśmy w różnych miejscach i bardzo często, kiedy wracamy do tego polskiego stołu, kiedy przyjeżdżamy tutaj, to przywozimy ze sobą jakieś takie ciekawe potrawy i ja na przykład bardzo lubię włoską babkę.
O właśnie, do tego zmierzamy, bo ja też chciałam o tym powiedzieć. Tak. Panettone, tak?
Tak, tak. Po prostu ona jakoś tak od wielu lat kojarzy mi się ze świętami i ma no taki super aromat i lubię tą jej lekkość, że uważam, że to jest z perspektywy na przykład dietetyka, takie super fajne ciasto, no bo nie ma w sobie tej ciężkości. Jak ktoś nie lubi takich no, makowcowych, jakichś takich bardzo przeciążonych masłem ciast, tak jak ja, no to wydaje się, że ono jest naprawdę to ciasto wyśmienite i bardzo, bardzo ją lubię, szczególnie w takiej wersji ze skórką pomarańczową. I to jest właśnie no, takie zapożyczone danie, ale u nas, myślę, też coraz bardziej popularny.
Tak, on pojawia się nawet w dużych sieciach handlowych, co świadczy o tym, że Panettone, ta babka świąteczna, włoska, klasyk właściwie można by powiedzieć, przyjął się doskonale u nas. Natomiast jeżeli jesteśmy już we Włoszech, to też można odnieść takie wrażenie, że ta kuchnia świąteczna i właściwie nie tylko, jest zależna od klimatu. Zresztą we Włoszech to jest podzielone na regiony. W różnych regionach różnie się jada, podobno.
Tak, tak. I to też jest niesamowite, że właściwie Włochy nie wydają się jakimś takim bardzo wielkim krajem, ale jednak ta tradycja związana ze świętami jest różna w każdej części Włoch. Ale w sumie u nas chyba też jest troszkę tak, że w każdym rejonie jakieś takie bardziej kresowe wschodnie potrawy dominują, prawda?
Jakaś kutia, tak, gdzieś bliżej wschodniej granicy.
Tak, tak.
Makiełki.
Właśnie. Prawda? Czy też jakieś hybrydy, bo kiedyś jedliśmy jednak czysty barszcz, natomiast później ten barszcz przeszedł w stronę takiego barszczu z uszkami i w związku z tym widać już tutaj też takie wschodnie wpływy, więc to wszystko pewnie w tych Włoszech też na siebie oddziałuje i nie ma takich sztywnych regionów, ale no Włosi myślę, że na pewno celebrują też te spotkania. I tam...
Na pewno jest głośno.
Tak, tak, na pewno jest głośno i na pewno jest smacznie. I to jest coś takiego, co podobnie myślę w Hiszpanii moglibyśmy przełożyć na te nasze polskie święta, żeby po prostu tą gęstość taką energetyczną potraw rozrzedzić tą rozmową i tym spotkaniem, no bo wtedy, jeżeli ciągle mówimy, no to być może niekoniecznie się tak obiadamy i to jest jakby świetny sposób na to, żeby zaimplementować jakąś taką inną tradycję.
Skoro jesteśmy w Hiszpanii, to tutaj dominują owoce morza, ale też podobno pieczony baranek.
No właśnie, co kraj to obyczaj. No pewnie zazdrościmy wszyscy tych owoców morza.
Jeżeli lubimy
w
oczywiście.
W Hiszpanii, tak. No a szczególnie Wigilię, dzień, w którym właściwie tradycyjnie jednak nie jemy mięsa, to te hiszpańskie ryby i owoce morza pewnie w polskich warunkach by się idealnie sprawdziły, no bo właściwie my tutaj to trochę zapożyczyliśmy od Skandynawów tą ideę jedzenia śledzia, prawda? Czyli w Skandynawii właściwie solone śledzie na tych wszystkich jarmarkach w Danii i nawet w północnych Niemczech są bardzo popularne i ten śledź zawsze robi tam no najlepszą robotę i u nas te śledzie w aspekcie Wigilii myślę też są bardzo, bardzo
aczkolwiek
popularne.
W Szwecji czy w Skandynawii, skoro już jesteśmy w tym rejonie, gdzie jest bardzo ciemno, to też ma swoje znaczenie, jeżeli chodzi o potrawy, to odmian tych śledzi jest naprawdę dużo. U nas mamy kilka pewnie takich tradycyjnych, które podajemy, natomiast skandynawskie śledzie to jest po prostu creme de la creme. No i oczywiście nie może zabraknąć gravlaksu.
Łosoś i Skandynawia to jedno, więc ten taki specjalny sposób przyrządzenia
surowy
łososia,
tak?
Surowego łososia, który troszkę tam leży tylko w soli i cukrze.
I cytrynkę czasami można też chyba dodać, tak?
Moja siostra często jeszcze tą górę tego łososia smaruje chyba sokiem z buraka albo takim zakwasem z buraka. W związku z tym on troszkę zmienia kolor. Może to nie wpływa na sam smak, ale ten kolor staje się jeszcze bardziej taki wyrazisty i bardzo atrakcyjny. Więc sam też właśnie to kolejne zapożyczone danie po włoskiej babce, które pojawia się na tradycyjnym wigilijnym stole, więc jak widać, no ta Europa do nas dociera i teraz mi się przypomniało, że też takim świątecznym daniem zapożyczonym, które u mnie bywa, to są cynamonki. Tak, taka nowość, kiedyś tych cynamonek nie było, ale teraz one stały się tak bardzo popularne, że właściwie no, łatwość przyrządzenia też jest bardzo duża, więc cynamonki też stają się jakimś takim elementem codzienności świąt, nie wspominając już o pierniczkach, prawda, które my zawsze robiliśmy taki tradycyjny piernik, czyli taki gruby piernik, który był przekładany powidłami śliwkowymi i to było no, taka mocna polska specjalność, natomiast później pojawiły się takie cienkie skandynawskie pierniczki, tak bardzo mocno rozwałkowane i muszę powiedzieć, że ta tradycja zagościła też w moim rodzinnym domu i my od lat robimy takie małe pierniczki, które później dekorujemy, przybieramy i pięknie stroimy i to jest też element jakiegoś takiego zapożyczenia. Ale no nie lepimy takich pierogów rodzinnie, za to robimy rodzinne pierniczki. I myślę, że wszystkie te tradycje z perspektywy no takiego miłego spędzania świąt są naprawdę wyjątkowe i fajne.
To żmudna praca, takie pierniczki, ale faktycznie można je potem jeść bardzo długo w puszeczce no leżą. Tak. Jeżeli się oczywiście zachowają, bo to różnie bywa.
A tak, to ciekawe, że no, żona mówiła w listopadzie, no musimy przygotować się już jakoś do tych pierniczków, w sensie być może zagnieść ciasto, żeby trochę poleżało. No i wtedy okazało się, że jeszcze w puszkach znaleźliśmy zeszłoroczne. Także to prawda, że one potrafią przeleżeć praktycznie rok i powiedziałbym, że w listopadzie zeszłoroczne pierniczki smakują jeszcze lepiej.
Nie wiem, czy cokolwiek z kuchni brytyjskiej byśmy postawili na stół. Ja miałam okazję jeść kiedyś takie danie, właściwie taką słodycz, która nazywa się Christmas pudding. Jest to tradycyjne angielskie danie bożonarodzeniowe. To jest rodzaj takiego właśnie puddingu, który jest przyrządzany, uwaga, z łoju i suszonych owoców. I to jest bomba kaloryczna. No podchodziłam do tego z pewną taką ostrożnością, ale kiedy posmakowałam, to stwierdziłam, że to naprawdę jest dobre.
Nigdy nie próbowałem, ale myślę, że wiele osób wróciło z Anglii na te święta, więc pewnie gdzieś to danie też się pojawi. Ja osobiście nie przepadam za suszonymi owocami. Wiem, że to ciasto potrafi być też wzmocnione brandy.
Tak, tak. I dodaje w tej pikantności koniecznej.
No właśnie, właśnie. Więc ja akurat za tym specjałem nie przepadam. Ale myślę, że w ogóle to, co mi się podoba, jeżeli chodzi o takie obserwacje świąt w Anglii czy w krajach anglosaskich, to jednak to, że tam te święta nie są takie ciężkie z perspektywy no właśnie takiej emocjonalnej, że te święta tam wiążą się z pewnym takim luzem, z pewnym takim wolnym dniem i one bardziej przyjmują też taką formę
odpoczynku,
odpoczynku, tak, tak, mhm. A nie ma tej takiej esencji gęstości, ciężkości, czasami tego, co my tutaj sobie serwujemy, więc no może czasami warto zapożyczać nie tylko jakieś potrawy, ale właśnie stosunek do tych świąt, żeby było miło, przyjemnie i niekoniecznie właśnie tak gęsto.
Czego Państwu życzymy na ten właśnie kończący się powoli czas świąteczny, drugi dzień świąt, chociaż jesteśmy w godzinach popołudniowych, wczesnopopołudniowych. Jeszcze dużo, dużo, dużo potraw pewnie na talerzach się znajdzie, bo to też taki moment, że odchodzi się od tego stołu, potem wraca i potem znowu się odchodzi i tak nam ten dzień sympatycznie mija, aczkolwiek propagujemy ruch i spacer.
No właśnie, jakby pani redaktor mi to wyjęła z ust, właśnie chciałem powiedzieć a propos tego wstawania od stołu, że przecież możemy wstać i pójść wspólnie na spacer i świąteczny spacer. Myślę, że no jest jednym z milszych elementów wspólnego spędzania czasu. No i to wydaje się coś takiego bardzo oczywistego, żeby pójść, przejść się, no skoro zjedliśmy razem, to teraz możemy razem pochodzić i no tego wszystkim życzymy, więc my powoli kończymy audycję i wszyscy idziemy na spacer.
Powiedział Michał Malinowski, dietetyk i psycholog. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz świątecznie pozdrawiam i pozdrawiamy Państwa. I panie Michale, my się widzimy i słyszymy już w nowym roku.
No tak.
2026.
Także szczęśliwego nowego roku.
Tak jest. Do zobaczenia i do usłyszenia. Iwona Dębska.
Powiedzmy sobie dobrze.